Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na wstępie serdecznie dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom. Dzięki Państwa wsparciu udało nam się przebić drugi próg finansowy na Patronite. Zainwestowaliśmy wszystko w krypto, więc teraz potrzebujemy jeszcze więcej pieniędzy. Nie, a tak poważnie, przebiliśmy ten drugi próg, więc niedługo rozpoczynamy regularne wydawanie podcastów wideo. Oznacza to, że tak jak wcześniej w wywiadach, tak i teraz już na co dzień, poza głosem będzie także warstwa wizualna. Będziecie mogli Państwo nie tylko posłuchać, ale także na mnie popatrzeć. Trwają już techniczne prace przygotowawcze nad ruszeniem z formatem wideo. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 2-3 odcinków to się uda i rozpoczniemy wydawanie audio-wideo podcastu. Szczególnie mocno dziękuję mecenasom elektryfikacji, panu Norbertowi, panu Pysiowi, agencji marketingowej Nie na Raz oraz panu doktorowi Michałowi Godlewskiemu. Zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby odwiedzili moje konto na serwisie Patronite. Może znajdziecie tam próg dla siebie. Każda forma wsparcia jest dla mnie bardzo ważna, bo pomaga mi to wydawać elektryfikację. Mam dzięki temu siły i środki, by ta audycja regularnie wychodziła. A dzisiejszy odcinek będzie kolejnym odcinkiem z serii recenzji programów energetyczno-klimatycznych polskich partii politycznych. Dzisiaj przyjrzymy się temu, co w energetyce zrobił, robi i chce robić PiS. Zajmiemy się partią rządzącą, przyjrzymy się temu, jak wyglądało ostatnie 8 lat w polskiej energetyce i też jakie plany partia Jarosława Kaczyńskiego przedstawia teraz wobec zbliżających się wyborów parlamentarnych. Poprzedni odcinek tej serii poświęcony programowi Konfederacji wywołał duże poruszenie. Czytałem Państwa komentarze, odbierałem wiadomości prywatne. Mam nadzieję, że również temu odcinkowi przyjrzą się Państwo równie dokładnie. Także nie przedłużając, zaczynamy!
Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.
Mili Państwo, odcinek poświęcony PiS-owi będzie dosyć specyficzny. Przede wszystkim dlatego, że mówimy tutaj o partii rządzącej. Mówimy tutaj o partii, która od 8 lat dzierży stery władzy w Polsce, więc trzeba przyjrzeć się jej szczególnie surowo, bo ona realnie miała przełożenie na to, jak wygląda polska energetyka, polska polityka klimatyczna, więc tutaj akcenty będą mocniej położone niż w stosunku do partii opozycyjnej, w stosunku do partii, które mogły tylko prezentować pewne programy czy zapowiedzi. Co ważne, PiS rządzi w zasadzie samodzielnie. To znaczy oczywiście mówimy tutaj o rządzie Zjednoczonej Prawicy, która zmieniała trochę swój skład w ciągu ostatnich 8 lat, natomiast te naczelne ośrodki władzy znajdują się właśnie w samym PiS-ie. Warto też wspomnieć o tym, że PiS rządzi z pomocą prezydenta, który został wyłoniony z łona tejże partii. Andrzej Duda został przecież prezydentem z poparciem partii Jarosława Kaczyńskiego, więc te warunki do sprawowania władzy są dla Prawa i Sprawiedliwości szczególnie dobre, szczególnie korzystne. W takim układzie, kiedy rząd i prezydent wywodzą się z jednego środowiska, kiedy rząd w zasadzie jest rządem koalicyjnym, ale tak jakby nim nie był, możliwości działania w takich trudnych sektorach jak energetyka są naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Można powiedzieć, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego dostało wręcz unikalną szansę na to, żeby przeprowadzić szereg trudnych zmian w polskiej energetyce, bo było w stanie zachować jednolitość i wpływy pomimo nawet trudnych decyzji, które trzeba było podjąć. Chcieliście Polski, no to ją macie. Takimi słowami Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego można skwitować to, co stało się w 2015 roku, kiedy PiS objął władzę, jeżeli chodzi o władzę wykonawczą, ale też zyskał swojego prezydenta. I teraz przyjrzyjmy się temu, jak PiS z tej szalenie ważnej szansy skorzystał. Zacznijmy od takiego stwierdzenia, że energetyka, którą tworzył PiS, miała wiele twarzy. Dla jednych twarzą energetyki Prawa i Sprawiedliwości jest były minister energii Krzysztof Tchórzewski, który przez długi czas sprawował pieczę nad kluczowymi decyzjami w kwestii polskiej energetyki czy polityki klimatycznej. Tchórzewski bardzo mocno starał się chronić polski sektor węglowy, ale też snuł plany budowy elektrowni jądrowej, no i ukuł takie stwierdzenie, że Polska będzie odchodzić od węgla ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Inną twarzą energetyki PiS-u był minister Piotr Naimski, który odpowiadał na przykład za projekt Baltic Pipe. Był on pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej i był też pewnym dodatkowym ośrodkiem władzy, jeżeli chodzi o kształtowanie polskiego sektora energetycznego, bo Piotr Naimski mógł obsadzać swoimi ludźmi poszczególne spółki Skarbu Państwa. On odpowiadał za nadzór nad spółkami przesyłowymi, więc miał dosyć dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o kształtowanie polskiej energetyki. Jednak Naimski został odwołany, jego miejsce zajął Mateusz Berger. jeszcze inną twarzą energetyki, która była kojarzona z obozem PiS-u, ale nie była de facto członkinią Prawa i Sprawiedliwości, była minister Jadwiga Emilewicz, która promowała źródła odnawialne, źródła rozproszone i dużo działała na przykład na rzecz uwolnienia energetyki wiatrowej. Warto tutaj wspomnieć także Michała Kurtykę, ministra klimatu, który przejął obowiązki Krzysztofa Tchórzewskiego, kiedy jego Ministerstwo Energii zostało zlikwidowane i zmienione właśnie na Ministerstwo Klimatu. Kurtyka zasunął przede wszystkim organizacją konferencji COP24 w Katowicach w 2018 roku. Kurtyka w tym momencie stara się dyskontować swój sukces jako prezydenta polskiego COP24 i między innymi pisze książki o tym, jak rozpoczyna się zieloną transformację. Nie można też zapomnieć o prezesie Orlenu, Danielu Obajtku, który jest również bardzo mocnym głosem w obozie PiS, jeżeli chodzi o kształtowanie energetyki. Jest on bowiem szefem największego koncernu energetycznego w Europie Środkowej i dzięki temu ma przemożny wpływ na to, jak kształtowana jest polska energetyka. Trzeba także wspomnieć byłego prezesa PGNiG-u, Piotra Woźniaka, który wywodzi się z PiS-u i który odpowiadał m.in. za kształtowanie polityki gazowej Polski, jeżeli chodzi o dostawy LNG, ale także o budowę gazociągu Baltic Pipe, gdzie współpracował z ministrem Piotrem Naimskim. W panteonie energetycznych twarzy PiS-u jest również Jacek Sasin, wicepremier i szef resortu aktywów państwowych, który ma pod swoją kontrolą spółki Skarbu Państwa. Ministerstwo Aktywów Państwowych pod kierownictwem wicepremiera Sasina też jest ośrodkiem kreującym politykę energetyczną Polski, co widać szczególnie dobrze, na przykład jeżeli chodzi o projekt jądrowy, gdzie tutaj Ministerstwo Aktywów Państwowych pod swoimi auspicjami de facto tworzy współpracę z Koreańczykami, z koreańską spółką KHNP i przygotowuje się do budowy elektrowni jądrowej w Wielkopolsce. The last but not the least, minister Anna Moskwa, obecna minister klimatu i środowiska, która no, dźwiga na swoich barkach kryzys za kryzysem, bo jeżeli spojrzymy na to, co się działo w polskiej energetyce, od kiedy pani minister Moskwa objęła resort, to widzimy, że jest to pasmo nieprzerwanych kryzysów. Kiedy pani minister Moskwa trafiła do resortu klimatu i środowiska, no to zaczął się kryzys z Czechami związany z konfliktem wokół kopalni Turów, potem zaczął się kryzys gazowy wywoływany przez Rosję jako taki wstęp do pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, to był jeszcze rok 2021. No, potem wybuchła wojna, ta pełnoskalowa wojna, którą Rosja sprowadziła na naszego sąsiada i to również wiązało się z potężnym wstrząsem na polu energetyki. Minister Moskwa musiała na przykład łatać lukę po węglu rosyjskim, którą stworzyło nałożone przez polski rząd embargo. Potem przyszedł jeszcze mocniejszy kryzys gazowy. Potem przyszedł też kryzys związany z koniecznością mrożenia cen energii. Gdzieś tam jeszcze w międzyczasie zdarzył się kryzys związany z Odrą, w którym również pierwsze skrzypce odgrywały pani minister Moskwa. No, nie do pozazdroszczenia ta kadencja na stanowisku szefowej resortu klimatu i środowiska, no ale to pokazuje też, jakie czasy mamy dookoła. No ale zapytają państwo, dlaczego wymieniam te wszystkie osoby? Ano przede wszystkim dlatego, żeby zobaczyć, ile mamy ośrodków władzy, które wpływają na kształtowanie polityki energetycznej Polski w obrębie obozu szeroko pojętego Prawa i Sprawiedliwości. A po drugie, chciałem podkreślić tutaj bardzo ważną rzecz, która z mojego punktu widzenia jest pierwszą niewykorzystaną przez PiS szansą w polskiej energetyce. Mianowicie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość obejmowało władzę w 2015 roku, to sformowało taką koncepcję Ministerstwa Energii jako jednego ośrodka, który będzie czuwać nad transformacją energetyczną Polski. Miał to być scentralizowany resort, który skupiłby w jednym ręku kompetencje potrzebne do kierowania energetyką. No i z tego nic nie wyszło. Oczywiście stworzono taki resort, objął go Krzysztof Tchórzewski, natomiast z czasem jego kompetencje były tak rozparcelowywane na poszczególne inne ośrodki władzy. Coraz więcej do powiedzenia miały spółki, coraz więcej do powiedzenia miały inne resorty i w ten sposób ten scentralizowany ośrodek władzy nad polską energetyką gdzieś się rozmył i zniknął. Ostatecznie zniknął, bo Ministerstwo Energii zostało zlikwidowane, minister Krzysztof Tchórzewski został, mówiąc wprost i bardzo brutalnie, zdegradowany, bo z fotela ministra został przerzucony na stanowisko szefa w Komisji Parlamentarnej do spraw Energii i w ten sposób różne kompetencje jego resortu trafiły do innych ministerstw, ale także część zagospodarowały, mówiąc tak w cudzysłowie nieco, spółki, które zaczęły odgrywać coraz większą rolę przy kształtowaniu polityki energetycznej Polski. Dlaczego uważam to za przegraną szansę? Ano przede wszystkim dlatego, że polska energetyka w 2015 roku, a także w roku 2019, kiedy znowu były wybory parlamentarne i tym bardziej teraz, jest w głębokiej potrzebie silnej ręki, która pokierowałaby w jakąś stronę rozwojem polskiej transformacji energetycznej. Potrzeba nam po prostu jednego urzędu, jednego ośrodka, który byłby w stanie z jednej strony wytyczyć drogę do transformacji energetycznej Polski, a z drugiej strony przepilnować, żeby ten proces przebiegał konsekwentnie, bez zbędnych opóźnień i w sposób efektywny, przede wszystkim finansowo. Jesteśmy krajem niezmiernie zapóźnionym, jeżeli chodzi o realizację transformacji energetycznej. Odstajemy na tym polu od innych państw Unii Europejskiej. Mamy na przykład najwyższy udział węgla w miksie energetycznym, sięgający około 70%. Mamy trzykrotnie wyższą intensywność emisji z energetyki w stosunku do średniej unijnej. To wszystko zaczyna na nas ciążyć finansowo. Zaczyna na nas bardzo mocno ciążyć nasze upośledzenie energetyczne. Odstajemy tutaj od nawet państw dawnego bloku sowieckiego, co jest widoczne przy kolejnych głosowaniach nad na przykład pakietem Fit for 55, gdzie Polska jest po prostu samotna. Tak, proszę państwa, mamy taką samotność strategiczną, nikt nie chce popierać naszych pomysłów na przykład na rzecz wyhamowywania czy łagodzenia unijnej polityki klimatycznej z prostego powodu, bo większość państw Unii Europejskiej nie podziela już problemów energetycznych Polski. Zawęglowienie miksu, wysoka intensywność emisji z energetyki to jest domena w zasadzie tylko Polski w tym momencie na forum Unii Europejskiej. Stąd też trudno nam stworzyć pewne koalicje czy pewne takie układy polityczne, które byłyby w stanie bronić naszych interesów na forum unijnym. Stworzenie silnego ośrodka transformacyjnego, który skupiałby w swoim ręku kluczowe kompetencje w zakresie energetyki, który miałby wpływ na spółki, który byłby też w stanie określić polityki i nadzorować ich wykonanie, to byłaby pewna recepta na te bolączki. Gdybyśmy przez 8 ostatnich lat prowadzili taką spójną transformację energetyczną bez niepotrzebnych przerw czy zmian kursu, to bylibyśmy teraz w zupełnie innym miejscu. Niestety tak się nie stało i ta energetyczna kołdra była ciągnięta przez różne strony i dlatego moim zdaniem zmarnowaliśmy część tych ostatnich 8 lat. Niestety transformacja energetyczna Polski nie szła w ciągu ostatnich 2 kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy dostatecznie szybko, czasami w ogóle nie szła, czasami miała pewne podrygi, ale jednak tak naprawdę dopiero od 2019-2020 roku mamy na poważnie traktowaną transformację energetyczną w kraju. Oczywiście to, że transformacja energetyczna wreszcie się rozpoczęła, nie jest wynikiem pewnej refleksji czy pewnej zmiany kierunku rządu Prawa i Sprawiedliwości. To jest wynik presji ze strony prawa Unii Europejskiej, prawa klimatycznego, to jest wynik ustaleń dotyczących neutralności klimatycznej, pakietu Fit for 55. To czynniki zewnętrzne pchnęły nas na drogę transformacji energetycznej, bo okazało się, że po prostu już dłużej nie możemy czekać. Naprawdę nie mamy już czasu do stracenia, trzeba nadrabiać zaległości, a te zaległości niestety się pomnożyły przez 8 ostatnich lat. Pewnym symbolem tej opieszałości rządu Prawa i Sprawiedliwości jest fakt, że dopiero 2 lutego 2021 roku Rada Ministrów zatwierdziła politykę energetyczną Polski do 2040 roku, czyli dokument, który można określić jako taka mapa rozwoju polskiej energetyki. To jest fundament, to jest pewnego rodzaju busola, która ma kierować rozwojem tego strategicznego sektora gospodarki. I on został przyjęty dopiero w 2021 roku, chociaż jego opracowanie trwało kilka ostatnich lat. Dlaczego tak późno przyjęto ten dokument? Tego nigdy de facto nie wyjaśniono. Natomiast, żeby pokazać Państwu miarę odstawania pewnych dokumentów rządowych od rzeczywistości, warto tutaj przywołać fakt, iż do tego do 2 lutego 2021 roku, czyli do momentu przyjęcia polityki energetycznej Polski do 2040 roku, wiążącym dokumentem dla rozwoju polskiej energetyki była przyjęta przez rząd PO-PSL polityka energetyczna Polski do roku 2030. To jest dokument, który wskazywał między innymi, że w roku 2020 Polska uruchomi pierwszą elektrownię jądrową. Oczywiście takie jednostki nie uruchomiono w roku 2020. Nie wiadomo do końca, kiedy pierwsza polska elektrownia jądrowa będzie uruchomiona. Tak, myślę, że może w połowie lat 30. Tak szacuję. Natomiast to pokazuje, że te dokumenty, które powinny być żelaznym standardem dla polskiej energetyki, które powinny być taką mapą kierunkującą rozwój naszego sektora energetycznego, one rażąco odstawały od rzeczywistości i chyba w zasadzie nikt się tym nie przejmował. Jeżeli oglądali Państwo film Miś, to tam była taka scena na lotnisku w Wielkiej Brytanii, kiedy celnik darł kartkę papieru i mówił "See, just a bit of paper". I tymi słowami można określić to, jak poszczególne rządy, ale też w tym wszystkim rząd Prawa i Sprawiedliwości, podchodzą do kluczowych dokumentów mających nakazywać tempo i kierunek rozwoju polskiej energetyki. Just a bit of paper. To tylko kawałek papieru, który nie niesie ze sobą praktycznie żadnych szczególnych konsekwencji. No dobrze, to teraz przyjrzyjmy się poszczególnym sektorom polskiej energetyki i temu, jak radził sobie tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości. W pierwszej kolejności zajmijmy się górnictwem. Nowo wybrany rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku zastał polskie górnictwo w zasadzie w ruinie. To znaczy polskie górnictwo przechodziło wtedy głęboki szok, bo skończyła się hossa węglowa na rynku światowym. Ona się skończyła w roku 2011 i od tego momentu polskie górnictwo zaczęło chwiać się w posadach, bo okazało się, że przy obniżeniu cen węgla na rynku światowym polskie kopalnie wydobywają surowiec, który nie tylko nie jest w stanie konkurować na rynkach zagranicznych, ale ma też problem z konkurowaniem na rynku polskim, na rynku wewnętrznym, gdzie powinien korzystać z szerokiej renty geograficznej. Jednak z niej nie korzystał, bo polskie kopalnie wydobywały węgiel drogi, węgiel średniej jakości i przy niesprzyjających okolicznościach międzynarodowych po prostu były bankrutami. Największa ówczesna polska spółka wydobywcza, kompania węglowa, stała wtedy właśnie na krawędzi bankructwa. Upadek tej spółki byłby równoznaczny w zasadzie z katastrofą całego sektora. Nie wiadomo byłoby, jak to rozwiązać, jak rozwiązać sytuację, w której tak duży podmiot po prostu upada. Więc rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd Prawa i Sprawiedliwości w pierwszej kolejności zajął się ratowaniem polskiego górnictwa i planem na to była zmiana, restrukturyzacja kompanii węglowej w Polską Grupę Górniczą. Polską Grupę Górniczą, czyli PGG, utworzono z kompanii węglowej i z katowickiego holdingu węglowego i stała się ona w ten sposób największym podmiotem zajmującym się produkcją węgla w Europie. Natomiast ten proces pochłonął miliardy. Pochłonął miliardy przede wszystkim od spółek energetycznych. Natomiast, żeby iść w upadającemu górnictwu z pomocą publiczną, rząd PiS-u wynegocjował od Komisji Europejskiej zgodę na takie wsparcie finansowe. Natomiast w zamian zadeklarował się w kwestii wygaszenia niektórych kopalń, no co stało w pewnej sprzeczności chociażby z deklaracjami politycznymi polityków tego ugrupowania, którzy mówili, że będą ratować polskie górnictwo, bronić polskiego węgla i jednocześnie zgodzili się na zamykanie zakładów wydobywczych. W manewrowaniu aktywami górniczymi pomogła też spółka restrukturyzacji kopalń, natomiast następne lata przyniosły polskiemu górnictwu trochę oddechu, cena węgla na rynkach światowych nieco skoczyła, co spowodowało z jednej strony poprawę sytuacji w spółkach wydobywczych, także tych polskich, ale z drugiej strony obudziło to pewne roszczenia po stronie społecznej, czyli po stronie górniczych związkowców. Kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął ratować polskie górnictwo, to doszło tam do zamrożenia wypłat niektórych dodatkowych świadczeń, na które mogli normalnie liczyć górnicy. Stało się to oczywiście po to, żeby ratować budżety poszczególnych zakładów wydobywczych. Uszczelniano w ten sposób ich struktury finansowe. No i te zamrożenia miały trwać kilka lat. Natomiast kiedy poprawiła się sytuacja na rynkach światowych, to górnicy od razu, bez względu na poprzednie ustalenia, bez względu na de facto cały czas trudną sytuację, w jakich znajdowały się ich zakłady produkcyjne, zaczęli domagać się wznowienia wypłaty tychże świadczeń. No i tutaj uwidoczniło się od razu takie miękkie podbrzusze Prawa i Sprawiedliwości, mianowicie ten rząd nie był w stanie w jakikolwiek silny, zdecydowany sposób traktować górników. Trochę tutaj chyba ciążył taki mit wyborczy, że kto wygrywa na Śląsku, ten wygrywa w całej Polsce, jeżeli chodzi o wybory. Ten mit upadł podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku, kiedy Andrzej Duda przegrał na Śląsku, ale wygrał w całej Polsce i zdobył drugą kadencję na fotelu prezydenta. Natomiast PiS bardzo łagodnie obchodzi się z górnikami, łagodnie patrząc przez pryzmat skali wyzwań, przed którymi stoi polskie górnictwo, a także patrząc na środki, jakie są wymagane na to, żeby górnictwo mogło jakkolwiek funkcjonować. Te środki to oczywiście pomoc publiczna, pomoc, która bardzo hojnie płynie do polskiego sektora węglowego. Ten sektor, liczony jako sektor wydobywczy i wytwórczy, w ciągu ostatnich 30 lat dostał 260 miliardów złotych pomocy publicznej. Dostał 260 miliardów złotych naszych pieniędzy, tak to trzeba nazwać, bo to podatnicy zrzucili się na funkcjonowanie polskiego górnictwa. Ostatnia transza, 30 miliardów złotych, została przeznaczona właśnie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pewnym symbolem tego, jak łagodnie rząd PiS obchodzi się z górnikami, jest umowa społeczna zawarta w 2021 roku między stroną społeczną, czyli właśnie górniczymi związkowcami, a rządem Prawa i Sprawiedliwości. I ta umowa określa bardzo daleko idące ramy wychodzenia Polski z węgla do 2049 roku, czyli w zasadzie na rok przed celem unijnej neutralności klimatycznej, który jest określony na rok 2050. Dodatkowo w ramach tej umowy górnicy dostają taką, no można powiedzieć, miękką poduszkę wypchaną pieniędzmi, jeżeli chodzi o transformację ich zakładów pracy. Dużo środków jest tam przeznaczanych na chociażby tak zwane czyste technologie węglowe, technologie, o których wiemy tyle, że praktycznie nie istnieją, więc można mieć duże wątpliwości co do efektywności, co do pewnej skuteczności przeznaczania tychże środków w ramach umowy górniczej na wsparcie i dalsze trwanie polskiego górnictwa. I żeby było jasne, proszę Państwa, ja nie mam nic przeciwko sprawiedliwej transformacji regionów górniczych. Wręcz przeciwnie, jestem wielkim fanem takiego właśnie obchodzenia się z pracownikami obecnie działających kopalń. Uważam, że każdy z tych ludzi zasługuje na sprawiedliwą, sensową transformację, na szansę na przekwalifikowanie się, na odpowiednią komunikację, jeżeli chodzi o radzenie sobie na nowym rynku pracy, ale no tutaj nastąpiło takie trochę wylanie dziecka z kąpielą, to znaczy rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd bardzo silny, posiadający większość parlamentarną, posiadający własnego prezydenta, nie był w stanie radykalniej podejść do górników i zaproponować nieco bardziej ambitną ścieżkę wychodzenia z węgla, dostosowaną do rzeczywistości, bo ja szczerze mówiąc nie wierzę, że rygory umowy górniczej zostaną dotrzymane, to znaczy, że Polska będzie do 2049 roku korzystała z kopalń. Myślę, że to się skończy wcześniej. Natomiast nie zrobiono nic, korzystając z tych istotnych przewag politycznych, które ma rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby ten proces przyspieszyć, ale jednocześnie, żeby stworzyć pewną właśnie sprawiedliwą transformację dla regionów górniczych. I oczywiście można powiedzieć, ja sam to wiele razy mówiłem, że rząd PiSu dokonał czegoś epokowego, bo de facto po raz pierwszy na płaszczyźnie politycznej, rządowej padło w pewne ustalenie dotyczące wyjścia Polski z węgla i ustalono tutaj datę 2049 rok. Natomiast to jest za mało względem możliwości, które ta ekipa miała przed sobą, zwłaszcza, że wpływy górników, wpływy tej grupy społecznej są już mocno ograniczone. Górników w Polsce mamy poniżej 80 tysięcy, jeżeli chodzi o skład liczebności, więc to jest grupa porównywalna z liczbą pracowników pewnej bardzo popularnej sieci dyskontów spożywczych. Także to już nie jest ten moloch związkowy, który nie tak dawno jeszcze przecież posiadał kadry liczone w setkach tysięcy. To już jest coraz skromniejsza, coraz mniej liczna grupa, więc może tak z punktu widzenia dbałości o resztę społeczeństwa czas wdrożyć nieco bardziej radykalne polityki względem sektora górniczego. Bardziej radykalne, ale nie niesprawiedliwe. Po prostu szybciej pozycjonujące nas na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej postulowanej przez Unię Europejską, zachowujące jednak przy tym pewną sprawiedliwość w transformowaniu tych kluczowych regionów górniczych, tak żeby nie popełniać błędów z transformacji z lat 90. Takie rzeczy są do zrobienia, możemy tutaj się uczyć od naszego zachodniego sąsiada, tak, od Niemiec, które często krytykuje, ale tam jednak transformacja polegająca na odejściu od wydobycia węgla kamiennego się udała. Od 2018 roku w Niemczech nie działają kopalnie węgla kamiennego, ich wyłączenie ustalono w roku 2007, więc 11 lat wcześniej. Rząd PiSu mógł zrobić coś podobnego, to znaczy ustalić wcześniejszą datę wyjścia Polski z wydobycia węgla i zagwarantować w tym czasie sprawiedliwą transformację górnikom, bo w Niemczech protestów, jakichś dramatycznych zajść, jeżeli chodzi o wychodzenie z wydobycia węgla kamiennego, nie było. Mówiąc o PiSie i o węglu, nie sposób nie wspomnieć o elektrowni Ostrołęka, o nieudanym projekcie elektrowni węglowej, który miał powstać w miejscu działającej elektrowni Ostrołęka, który pociągnął koszty w wysokości około miliarda złotych i się nie udał. W trakcie realizacji tego projektu okazało się, że węglowa Ostrołęka nie ma sensu biznesowego. Można zadać sobie pytanie, dlaczego takich wniosków nie wyciągnięto na początku tego przedsięwzięcia, ale no, warto zaznaczyć, że wynikło z tego tylko tyle, że straciliśmy jako gospodarka miliard złotych na elektrownię węglową, którą trzeba było w trakcie budowy wyburzyć i zacząć przestawiać na gaz, bo wszystko wskazuje na to, że elektrownia w Ostrołęce powstanie, ale będzie zasilana paliwem gazowym. W kwestii węgla i Prawa i Sprawiedliwości warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie o kryzysie węglowym z roku 2022, który wziął się stąd, że rząd PiS-u nałożył embargo na węgiel sprowadzany z Rosji i najwyraźniej nie zadbał o to, żeby skutecznie czymś tę lukę węglową zapełnić. To znaczy doszło do pewnego okresu deficytu węgla na rynku krajowym, który wynikał może nawet nie tyle z niedostatecznych dostaw, co po prostu z braku albo z błędnej komunikacji ośrodków władzy, jeżeli chodzi o sytuację w skupach. Zdiagnozowanie tego problemu wymaga pewnego rysu historycznego, mianowicie do Polski w ciągu ostatnich lat trafiało coraz więcej węgla z importu, przede wszystkim węgla rosyjskiego. Rosja odpowiadała za około 70% węgla, który trafiał do nas z zagranicy. Tak dramatyczna sytuacja importowa kraju, który przecież mieni się węglowym mocarstwem, wynikała po prostu z tego, że polskie kopalnie były niewydolne i niektóre grupy odbiorców, tutaj chodzi o elektrociepłownie, ciepłownie i odbiorców indywidualnych, czyli po prostu gospodarstwa domowe, zaopatrywały się węglem importowanym, który był tańszy i był trochę lepszej jakości niż ten krajowy. Jest to naprawdę paradoksalna sytuacja, że Polska, czyli ten węglowy rodzynek na mapie Unii Europejskiej, nie był w stanie zaspokoić swoich własnych potrzeb, jeżeli chodzi o podaż surowca węglowego i w zasadzie w normalnych warunkach powinien to być przyczynek do dyskusji o jeszcze szybszym wygaszeniu sektora wydobywczego węgla kamiennego. No ale tak się nie stało, zamiast tego polegaliśmy bardzo długo na imporcie, m.in. właśnie z Rosji, ale też z takich egzotycznych kierunków jak Kolumbia czy Australia. To też pokazuje, jak wysokie były koszty produkcji węgla w Polsce, skoro bardziej się opłacało sprowadzić węgiel z Australii, niż wykopać go na Śląsku. Ale dobrze, wróćmy do roku 2022. Wtedy sytuacja zupełnie się zmieniła ze względu na pełnoskalową agresję Rosji na Ukrainę, która naruszyła sytuację energetyczną w całej Europie. W odpowiedzi na tę agresję rząd Prawa i Sprawiedliwości w kwietniu 2022 roku zdecydował się wprowadzić embargo na rosyjski węgiel, czyli innymi słowy mówiąc, odciął sobie 70% importu tego surowca. Sytuacja wywołała pewne poruszenie, zaczęły pojawiać się pytania, czy węgla starczy, czy opał na zimę się znajdzie, a rząd PiS-u w tym czasie w zasadzie milczał. Milczał, to znaczy od kwietnia, czyli od wprowadzenia embarga do początku czerwca nie było ze strony rządu spójnej, klarownej, jasnej, transparentnej komunikacji w kwestii tego, czy Polacy będą mieli opał na zimę, czy nie będą go mieli. To była sytuacja bardzo trudna, bo zaczęła generować panikę, to znaczy ludzie zaczęli wykupywać dostępny węgiel, który jeszcze był w składach i w skupach i płacili za niego jakieś chore pieniądze. Ceny dochodziły nawet do 4000 zł za tonę, podczas gdy poprzedniej zimy taka średnia cena to była 800-1000 zł. Za tonę. Sprawa nabrzmiała do rangi kryzysu w czerwcu ubiegłego roku i wtedy rząd wyszedł z propozycją systemu wsparcia. Mianowicie chciał wprowadzić cenę gwarantowaną dla węgla w Polsce i w tym celu stworzył taki mechanizm finansowy, który no, w zasadzie można powiedzieć, że od początku był jakimś poronionym pomysłem. Rząd zaplanował, że przedsiębiorcy będą kupować węgiel po cenach rynkowych, ponosząc przez pewien czas ciężary finansowe jego kupienia, a potem będą sprzedawać go konsumentom po ustalonej cenie gwarantowanej, a następnie rząd po jakimś czasie, po kilku miesiącach, wyrówna im te rachunki, czyli po prostu dopłaci im różnicę między ceną gwarantowaną a ceną rynkową. Tak czy inaczej, rząd wymagał od przedsiębiorców, żeby przez kilka miesięcy brali na siebie sprzedaż towaru po cenie niższej niż cena rynkowa, za którą go kupowali. To od początku było bez sensu i rząd PiS-u zorientował się, że to jest bez sensu, więc pomysł upadł, chociaż był w zasadzie gotowy, ale nigdy go nie wprowadzono. Taką formę wsparcia zastąpiono natomiast mechanizmem dopłaty węglowej, czyli każdy, kto ogrzewał swój dom węglem, dostawał 3000 zł. No i to też było dosyć ciekawe rozwiązanie, bo dopłatę węglową dostawał każdy, kto miał zainstalowane źródło węglowe, jeżeli chodzi o ogrzewanie domu. Nie było tutaj kryteriów dochodowych, więc nawet bogaci ludzie, których stać było na to, żeby kupić drogi węgiel po cenach rynkowych, dostawali te 3000 zł. Dla mnie nie jest to najefektywniejsza forma wsparcia z punktu widzenia dyscypliny finansowej sektora publicznego. Potem rząd PiS-u stworzył też mechanizm węgla samorządowego, gdzie w dystrybucji tego opału brały udział samorządy. Sprowadzano też bardzo dużo tego surowca do Polski, więcej niż było potrzeba, ale to akurat dobrze. Natomiast w tym wszystkim brakło komunikacji. To znaczy ten cały kryzys węglowy, ta cała sytuacja wokół polskiego rynku węglowego wzięła się stąd, że rząd nie potrafił jasno, klarownie przedstawić Polakom, na co mają być gotowi, kiedy będzie można kupować ten węgiel, za ile on będzie dostępny i niestety nie wytłumaczono społeczeństwu, dlaczego takie odruchowe kupowanie węgla po jakiejkolwiek cenie nie jest dobrym pomysłem. Operując terminami finansowymi, Polacy urządzili run na składy węgla, jego ceny gwałtownie skoczyły i w niektórych miejscach zdarzyły się nawet deficyty. Natomiast potem, kiedy rynek węglowy się nasycił, to okazało się, że w środku sezonu grzewczego, mniej więcej na przełomie grudnia, stycznia, lutego, węgiel był tańszy niż przed sezonem grzewczym. Na miejscu osób, które kupowały węgiel po 3-4 tysiące złotych za tonę, czułbym się źle, natomiast no tutaj trzeba ustalić, że winę za taką sytuację ponosi rząd, który po prostu nie wdrożył odpowiedniej komunikacji. A ta komunikacja była potrzebna po to, żeby ludziom nie udzieliła się panika, żebyśmy nie obserwowali szturmu na składy węgla i kupowania tego surowca po chorych cenach. To wszystko sprawia, że z mojej strony rząd PiSu za politykę węglową dostaje ocenę niedostateczną. Nie było tutaj wykorzystanych szans, nie było tutaj konsekwentnej, w miarę radykalnej, ale jednak też sprawiedliwej polityki. Zmarnowano wiele okazji na to, żeby górnictwo w Polsce ustawić na trajektorii mniej obciążającej finanse publiczne. No i też spowodowano ze względu na po prostu proste błędy chaos w postaci kryzysu węglowego, który potem był zasklepiany, a jakże, publicznymi pieniędzmi. Więc z górnictwa rząd PiSu dostaje dwóje. Kolejnym dziełem energetyki, którym się przyjrzymy, a nad którym pieczę sprawuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest energetyka jądrowa. Polski atom, który ma być budowany w dużym i małym wymiarze i który stał się jednym z flagowych projektów Prawa i Sprawiedliwości. O tym, że Polsce potrzebna jest elektrownia jądrowa, słyszymy już od 2015 roku. Ten pomysł pchał do przodu przede wszystkim minister Krzysztof Tchórzewski. Potem jego obowiązki w zakresie takiego atomowego spiritus movens przejął minister Piotr Naimski, a teraz energetyka jądrowa została w zasadzie rozparcelowana między Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Klimatu i spółką Polskie Elektrownie Jądrowe oraz spółką ZEPAK, a także przedsiębiorcami zaangażowanymi w budowę małych reaktorów jądrowych, do których należą przede wszystkim Orlen, KGHM, Syndos, a także parę innych podmiotów. Do Polski w ciągu ostatnich lat napłynęły oferty jądrowe z różnych państw. Swoje zainteresowanie polskim atomem zgłosiły Stany Zjednoczone, Francja, Korea Południowa, ale także Chiny czy Japonia. Ostatecznie padło na to, że atom będzie budować w pierwszej kolejności spółka Westinghouse, czyli spółka amerykańska. W Polsce ma pojawić się także elektrownia jądrowa budowana przez Koreańczyków, przez spółkę KHNP. Mamy również plany SMR-u w technologii dostarczanej przez GE Hitachi, czyli w technologii BWRX-300 oraz przez firmę NuScale, która odpowiada za projekt Voyager. Brzmi dobrze? No i tak i nie. Ja się oczywiście bardzo się cieszę, że zapadły wreszcie pewne decyzje w kwestii wyboru technologii, która ma posłużyć do powstania polskiej elektrowni jądrowej. Mamy tutaj już potwierdzenie przez Radę Ministrów, że pierwszą taką jednostkę powstawią Amerykanie. Trwają prace nad jednostką koreańską. Gdzieś tam cały czas rząd zapowiada, że jest jeszcze slot na jedną elektrownię jądrową. Być może zbudują ją Amerykanie, też Koreańczycy albo Francuzi, bo takie głosy cały czas gdzieś tam się w przestrzeni medialnej pojawiają. Ale jednak te kluczowe decyzje, w zasadzie jedna kluczowa decyzja, bo mówimy tutaj o tylko jednej potwierdzonej przez Radę Ministrów, zapadły w zasadzie po 8 latach. Przez 8 lat rząd PiSu mówił o atomie, ale niewiele się w tym atomie działo. Oczywiście opracowano coś takiego jak na przykład Polski Program Energetyki Jądrowej, przyjęto specustawę atomową, ale tempo realizacji tych działań jest bardzo, bardzo małe. Tak naprawdę polski atom nabrał tempa dopiero w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. W tym czasie zapadły pewne konkretne decyzje w zakresie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Natomiast wcześniej, przez cały ten czas, który dzielił nas od 2015 roku do roku 2020, bo wtedy zaczęło się dziać w polskim atomie, no działo się tak naprawdę niewiele. Można powiedzieć, że duża część tych 7 lat została po prostu zmarnotrawiona, stracona. A szkoda, bo mogliśmy już zrobić bardzo dużo na polu polskiego atomu. Mogliśmy postawić ten projekt w takim miejscu, że termin 2033, czyli data, która jest zadeklarowana w polskim programie energetyki jądrowej jako moment uruchomienia pierwszego bloku jądrowego, byłby osiągalny. W moim mniemaniu, w mojej ocenie, w tym momencie ten termin osiągalny nie jest. Żeby była jasność, ja wierzę, że elektrownia jądrowa w Polsce powstanie, bo zaangażowanie partnera amerykańskiego, ale też zaangażowanie partnera koreańskiego i pewne ukucie już fundamentów po odbudowie tych jednostek wskazują, że coś jest na rzeczy. Warto tutaj też zwrócić uwagę na to, jak spółka Westinghouse kłóci się z Koreańczykami w sprawie możliwości transferu technologii koreańskiej do Polski. Tutaj mamy spór prawny co do tego, czy Koreańczycy potrzebują zgody Amerykanów na taki właśnie transfer. To też jest pewnym argumentem za tym, że strony będące dostawcami technologii traktują polski projekt jądrowy bardzo realnie, więc ja uważam, że atom w Polsce powstanie, ale pytanie, kiedy powstanie i za ile pieniążków? Jak mówiłem już wcześniej, uważam, że termin 2033 rok nie jest realny. Sądzę, że polska elektrownia jądrowa zostanie zbudowana w okolicach roku 2035, może nawet później. I to jest już dla nas powoli dramat, bowiem przesuwając otwarcie pierwszego polskiego bloku jądrowego na te dalsze lata, dekady lat 30., de facto opóźniamy obniżenie rachunków za energię elektryczną, obniżenie intensywności emisji polskiej energetyki, czyli wszystkie te rzeczy, których bardzo potrzeba polskiej energetyce. Zastanawiam się, z czego wynika takie buksowanie rządu PiSu w sprawie atomu, który był jednym z flagowych projektów tej ekipy, kiedy obejmowała ona władzę. Oczywiście tajemnicą Poliszynela jest, że do energetyki jądrowej nie wszyscy w obozie Prawa i Sprawiedliwości byli przekonani, natomiast jeśli jakieś ugrupowanie obejmuje władzę i ma tak sprzyjające warunki gospodarcze, ale też polityczne do realizowania trudnych przedsięwzięć, no to sfinalizowanie projektu jądrowego jawi się tutaj jako pierwszy krok na polu transformacji energetyki. PiS trafił bowiem w naprawdę bardzo dobry czas gospodarczy, czas koniunktury gospodarczej, gdzie Polska rosła ekonomicznie, więc podjęcie działań na polu kosztownego, ale potrzebnego projektu energetyki jądrowej wydało się tutaj naturalne. Liczyłem, że stanie się to znacznie wcześniej, liczyłem, że pierwsze decyzje w kwestii wyboru lokalizacji, partnera technologicznego, modelu finansowania zapadną już dużo, dużo wcześniej, no ale tak się niestety nie stało. Teraz na polu polskiego atomu mamy decyzję w sprawie wyboru partnera amerykańskiego, mamy powołaną spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe, mamy powołaną spółkę PGE PAK Energia Jądrowa i w zasadzie tyle. Mamy oczywiście jeszcze rozpoczęte konsultacje transgraniczne w sprawie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, co będzie wieść nas do wydania decyzji środowiskowej w tym zakresie przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Natomiast to też jeszcze nie nastąpiło. Nie mamy wybranego modelu finansowego, nie mamy zielonego światła dla partnerów technologicznych w sprawie już zamawiania komponentów do pierwszej polskiej jednostki jądrowej. Nie mamy rozpoczętego programu szkolenia kadr do obsługi tej elektrowni. Także no, nie mamy bardzo wielu rzeczy, które powinny być już zrobione przez te 8 lat rządów jednej tej samej ekipy. Te zarzuty, które usłyszeli Państwo przed chwilą, odnosiły się oczywiście do dużego atomu. W małym atomie dzieje się trochę lepiej, ale tutaj jesteśmy uwiązani procedurami, które dzieją się po drugiej stronie Atlantyku, bowiem to, czy polskie SMR-y staną w terminie zapowiedzianym przez Orlen czy KGHM, będzie możliwe do zweryfikowania i do urzeczywistnienia dopiero wtedy, kiedy skończą się procedury certyfikacji, licencjonowania tych urządzeń w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Czekamy na budowę pierwszych małych modułowych reaktorów jądrowych w Ameryce Północnej, bowiem od tego procesu będzie zależeć, kiedy ta technologia trafi do Polski. Natomiast mamy tutaj rozpoczęte prace, jeżeli chodzi o przygotowanie gruntu formalnego. Mamy na przykład wskazaną listę potencjalnych lokalizacji, co zrobił Orlen. Mamy też podpisaną umowę przez Synthos Green Energy w kwestii stworzenia takiego uniwersalnego projektu SMR-a, czyli konstrukcji, która byłaby w stanie zostać szybko zaaplikowana do nowych reżimów regulacyjnych, więc to usprawniłoby proces transferu technologii. Wkrótce też mają zostać przedstawione kolejne lokalizacje SMR-ów, także tutaj parę rzeczy się dzieje i jest to proces, który trzeba ocenić pozytywnie. Za atom rząd PiSu dostaje ode mnie truje z niewielkim plusem, bo pewne rzeczy się dzieją, pewne decyzje są podejmowane, ale dzieje się to wszystko zbyt wolno. Na tyle wolno, że terminy zadeklarowane w polityce energetycznej Polski do 2040 roku, w polskim programie energetyki jądrowej, w kwestii otwierania mocy jądrowych w naszym kraju, uważam za nierealne. Przejdźmy teraz do kolejnej kategorii energetycznej, czyli źródeł odnawialnych. I tutaj rząd PiSu wypada tak 50-50. Z jednej strony jest to ekipa, która zupełnie bez sensu zablokowała wiatraki. To znaczy zablokowanie inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie, co stało się za sprawą przyjęcia tzw. ustawy wiatrakowej, określającej minimalną odległość między wiatrakiem a zabudowaniami czy miejscami ochrony przyrody, można było wtedy, kiedy to prawo było przyjmowane, czyli w 2016 roku, tłumaczyć względami ochrony polskiego systemu elektroenergetycznego. Można to było rozumieć w ten sposób, że rząd chce powstrzymać bardzo dynamicznie rozwijające się źródła odnawialne, źródła rozproszone, po to, żeby kupić sobie trochę czasu na modernizację sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych, tak żeby system elektroenergetyczny wytrzymał oddawanie bardzo wielu rozproszonych mocy, które będą pracować stochastycznie, czyli w sposób losowy, zależny od chwilowych warunków atmosferycznych. To było jedyne logiczne wytłumaczenie stojące za przyjęciem tak rygorystycznej ustawy, jak ta przyjęta w 2016 roku, bo ona faktycznie zarżnęła polskie wiatraki. Od 2016 2020 roku dynamicznie rozwijający się sektor wiatrowy w Polsce w zasadzie obumarł. Realizowane były tylko przedsięwzięcia, które otrzymały zgody przed wejściem w życie nowego prawa. Natomiast teraz, patrząc z perspektywy już odblokowanej ustawy wiatrakowej, która została odblokowana tak trochę połowicznie, bo te standardy odległościowe cały czas są na bardzo wysokim poziomie, no można z dużą dozą pewności powiedzieć, że ta blokada była zupełnie bez sensu. Po pierwsze, wykasowano bardzo dynamicznie rozwijający się sektor energetyki odnawialnej, który był w stanie tak systemowo obniżyć naszą intensywność emisji, a przez to sprawić, że musielibyśmy kupować mniej uprawnień do tej emisji, które obecnie są bardzo drogie. Po drugie, nie przeprowadzono żadnych sensownych modernizacji systemu przesyłowego czy dystrybucyjnego, nie przygotowano polskiej sieci elektroenergetycznej na przyjmowanie dodatkowych mocy w wiatrakach czy w innych źródłach odnawialnych, które również pracują stochastycznie, więc ten czas także zmarnowano. Teraz ustawa wiatrakowa została zliberalizowana pod presją, a jakże, Unii Europejskiej. Natomiast patrząc przez pryzmat tej nowelizacji, która również ustanawia pewną odległość minimalną między wiatrakiem a zabudowaniami, no to jednak trzeba powiedzieć, że no to nie jest chyba to, na co liczyła branża wiatrakowa i te wiatraki w Polsce nie będą się rozwijać tak jak przed 2016 rokiem. Chociaż oczywiście trzeba potraktować pozytywnie tę zmianę prawa, natomiast można zapytać, co uzyskano przez te 7 lat blokowania wiatraków w Polsce. Natomiast podejście rządu Prawa i Sprawiedliwości do wiatraków nie było tak holistycznie, całościowo negatywne, bo rząd PiS-u rozwijał farmy wiatrowe na morzu. Mianowicie to rząd PiS-u otworzył drogę do budowy polskiego sektora offshore. Ten proces jest już zaawansowany i wszystko wskazuje na to, że w drugiej połowie lat 20. pierwsze wiatraki wygenerują prąd z wiatru wiejącego po polskim Bałtyku. Ten projekt należy ocenić pozytywnie, bo będziemy mieć do dyspozycji duże moce rzędu co najmniej 11 gigawatów, tak przynajmniej wynika z polityki energetycznej Polski do 2040 roku, chociaż uważam, że jest to niedoszacowanie i tych wiatraków będzie więcej. I te moce będą pracować z wyższym wykorzystaniem mocy zainstalowanej w stosunku do wiatraków na lądzie, przez co będą produkować nieco stabilniej w energię elektryczną w sposób bezemisyjny, co jest nam bardzo potrzebne. Natomiast największym, zdecydowanie największym sukcesem Prawa i Sprawiedliwości na polu źródeł odnawialnych jest program Mój Prąd. Mój Prąd, którego kolejna edycja została niedawno uruchomiona, to jest program, który w swoim pierwotnym założeniu tworzył dźwignię inwestycyjną. To znaczy w ramach niewielkich względnie dopłat oferowanych przez ten program uruchomiono w Polsce lawinę inwestycji w fotowoltaikę. Program Mój Prąd oferował Polakom do 5000 zł dopłaty do instalacji fotowoltaicznej i to wystarczyło, żeby Polacy masowo się rzucili na te technologie i w ciągu ostatnich 4 lat zbudowaliśmy w Polsce około 10 gigawatów mocy w fotowoltaice. I były to moce zbudowane w głównej mierze siłami inwestorów indywidualnych. Tak, mili Państwo, rząd Prawa i Sprawiedliwości znalazł magiczny sposób, żeby przekonać Polaków do OZE. Ta niewielka dopłata rzędu około 20, może nawet 15% całości inwestycji w fotowoltaikę wystarczyła, żeby w wielu polskich domach na dachach czy na podwórzach pojawiły się panele fotowoltaiczne generujące energię elektryczną. Potem Mój Prąd się rozrastał, w ramach tego programu wchodziły jeszcze dodatkowe możliwości dopłat, natomiast trzeba to uznać jako sukces, bowiem postawienie 10 gigawatów mocy w fotowoltaice w ciągu zaledwie 4 lat jest naprawdę imponujące. Dla porównania jest to mniej więcej 1/6 całości mocy, które pracują w naszym systemie elektroenergetycznym. Dzięki mocy w fotowoltaice jesteśmy w stanie obniżać ryzyko blackoutów i brownoutów, które było udziałem sezonów letnich w Polsce. Warto tutaj przypomnieć 2015 rok i sierpień tego roku, kiedy ze względu na przedłużającą się falę upałów i remonty oraz awarie w jednostkach węglowych, w polskich elektrowniach węglowych, trzeba było wprowadzić tak zwany 20 stopień zasilania, czyli ograniczenia dostaw energii elektrycznej dla określonych grup odbiorców. Teraz to ryzyko jest znacznie mniejsze właśnie dzięki fotowoltaice, która w sezonie letnim generuje bardzo dużo energii elektrycznej, przez co jednostki węglowe są odciążone. Oczywiście w tej beczce miodu musi być też łyżka dziegciu, mianowicie polski system nie do końca jest gotowy na taki rozwój fotowoltaiki, przez co trzeba odłączać te źródła co jakiś czas, wtedy kiedy generacja energii z paneli jest zbyt duża, bo operator sobie po prostu nie radzi z manewrowaniem tą produkcją, która pojawia się i znika dosyć szybko z systemu. Do OZE trzeba też doliczyć jeszcze sektor bioenergii, który jest traktowany trochę po macoszemu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a to szkoda, bo Polska ma duże potencjały w tym zakresie. O bioenergii, o biogazowniach, biometanowniach, spotkaniach mówił najwięcej były prezes PGNiG-u Jerzy Kwieciński, natomiast teraz sprawę przejął minister Janusz Kowalski. Prezes Kwieciński szacował, że mamy możliwości produkcji 4 miliardów metrów sześciennych biometanu rocznie, co oznaczałoby, że jesteśmy w stanie podwoić własną polską produkcję gazu. Natomiast no, te plany chyba nie są do końca realizowane. Jeżeli spojrzymy na przykład na to, ile biogazowni działa w Polsce, a ile w Niemczech, to widzimy, że różnica jest 30-krotna. Oczywiście na korzyść Niemiec. Ile dać ekipie PiSu za źródła odnawialne? Po pewnych przemyśleniach uznaję, że truja z plusem to jest dobra ocena. Ocenę podciągnął przede wszystkim szalenie dobry program Mój Prąd, który faktycznie przyczynił się do zrewolucjonizowania polskiego podejścia do energetyki odnawialnej. Teraz zajmijmy się gazem i tutaj można z czystym sercem powiedzieć, że rząd PiSu zrobił naprawdę dobrą robotę. W ciągu ostatnich 8 lat PiS zabezpieczył Polskę, jeżeli chodzi o dostawy gazu. To znaczy, z jednej strony wykorzystał i rozwinął moce terminalu w Świnoujściu, bo zabezpieczył tę infrastrukturę, jeżeli chodzi o umowy dostaw LNG z kierunku amerykańskiego, z kierunku katarskiego i cały czas rozbudowuje ten terminal, tak że w tym roku jego przepustowość sięgnie powyżej 8 miliardów metrów sześciennych gazu. Dalej, rząd PiSu zbudował gazociąg Baltic Pipe i ten projekt jest jednym z najchlubniejszych momentów polskiej historii energetycznej. Gazociąg Baltic Pipe łączy nasz kraj ze złożami gazu na szelfie norweskim, przez co tworzy bardzo dużą trasę dostaw surowca nierosyjskiego. Na tyle dużą, że możliwa jest dzięki niemu substytucja gazu rosyjskiego gazem właśnie norweskim, wydobywanym m.in. przez polskie spółki na szelfie kontynentalnym. Baltic Pipe został zbudowany w budżecie i w terminie, co jest wyjątkiem, jeżeli chodzi o tak duże i skomplikowane projekty, bo jest to przecież rura, która biegnie przez terytorium Polski, Danii i Norwegii. Za projekt Baltic Pipe ukłony należą się ministrowi Naimskiemu, który czuwał nad realizacją tego przedsięwzięcia i dowiózł je szczęśliwie do końca. Patrząc na wydarzenia ostatniego roku, trudno wyobrazić sobie, co by było z Polską, gdyby nie rozbudowywany terminal w Świnoujściu i gdyby nie gazociąg Baltic Pipe, bo kiedy w kwietniu ubiegłego roku Rosja odłączyła nam kurki, to bez tych instalacji, bez tej infrastruktury zostalibyśmy po prostu na lodzie, bylibyśmy w ogromnych tarapatach. Co więcej, rząd PiSu zbudował też interkonektory, na przykład ten biegnący na Litwę, łączący nas z terminalem LNG w Kłajpedzie, gdzie działał PGNiG, a teraz w Orlen, oraz zbudowano jeszcze także interkonektor biegnący na Słowację, który podłącza nas do szerszego rynku europejskiego. Trwają teraz prace nad budową kolejnego interkonektora, a w zasadzie poszerzenia już istniejącego połączenia biegnącego do Czech. Rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje także budowę pływającego terminala LNG, czyli jednostki FSRU, który ma cumować w Zatoce Gdańskiej i ma mieć przepustowość około 12 miliardów metrów sześciennych. Naprawdę, jeżeli chodzi o sektor gazu, tutaj nie ma się do czego przyczepić, więc z czystym sumieniem stawiam piątkę. Te działania rządu PiSu, które zostały podjęte w sektorze gazu, okazały się słuszne, chociaż były w międzyczasie krytykowane czasami bardzo mocno przez opozycję. Natomiast zabezpieczyły one interesy Polski w sytuacji, w której Rosja wykorzystała, czego można było się spodziewać, gaz do celów politycznych, no i też stworzyły pewien fundament pod dalszy rozwój kraju w sposób bezpieczny, z zapewnionym strumieniem dostaw błękitnego paliwa. Przyjrzyjmy się teraz działaniom PiSu na polu ropy naftowej. Tutaj pierwsze skrzypce gra oczywiście Orlen, spółka kierowana przez Daniela Obajtka. No i cóż, w sprawie tej spółki, pewnym manewrom, zwłaszcza fuzji z Lotosem, którą ona podejmowała, poświęciłem cały odrębny odcinek podcastu, zachęcam do jego odsłuchania. Nie będę może powtarzał wniosków, które tam przedstawiałem w tak szerokim stopniu, powiem tylko tyle. Nie wystarczy wrzucić wiele aktywów do jednego worka, żeby wyszedł sukces. Żeby zbudować podmiot, który będzie konkurować w pierwszej lidze przedsiębiorstw energetycznych w Europie, no nie wystarczy po prostu połączyć poszczególne aktywa w nadziei, że ich ilość sprawi, że taką siłą inercji ten podmiot, ta spółka jakoś się tam dochrapie wysokiego miejsca w lidze. Nie. Do tego potrzeba pewnej strategii, pewnej wizji, pewnej przemyślanej koncepcji zarządzania tym podmiotem, wizji, która będzie elastyczna i będzie uwzględniała reagowanie na takie czynniki, jak chociażby wojna sprowadzona przez Rosję na Ukrainę. Z sektora ropy myślę, że można postawić czwórkę na zachętę, z tego względu, że chociażby widząc to, co Orlen zamierza zrobić ze swoją strategią do 2050 roku, patrząc na aktualizację tej strategii do roku 2030. Tutaj widać pewne bardzo interesujące kierunki rozwoju. Widać tu mocny akcent stawiany na inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii. Widać tutaj chęć transformacji tej potężnej spółki paliwowej, tak żeby ona faktycznie osiągnęła neutralność klimatyczną w roku 2050. I to jest coś, co jest dosyć dobrym kierunkiem, kierunkiem, którym można określić dobrymi torami względem wymogów i warunków tworzących się obecnie na rynku energii Unii Europejskiej. Jeżeli Państwo słuchacie wywiad, który przeprowadziłem w elektryfikacji z panem prezesem Danielem Obajtkiem, to tam padają słowa, że transformacja jest nieunikniona, że trzeba iść w tym kierunku i to jest, myślę, dobra recepta na uczynienie z Orlenu podmiotu, który będzie w stanie faktycznie konkurować w tym rynku Unii Europejskiej, który jest kształtowany rygorami polityki klimatycznej, szytej według zasady, kto emituje, ten płaci. Dlatego Orlen dostaje czwórkę, a będę siedział i patrzył i śledził, czy spółka faktycznie wykorzystuje swoje przewagi konkurencyjne, czy zagrał tam ten element synergii po połączeniu tych potężnych aktywów Orlenu, Lotosu, ale też PGNiG-u, czy energii i czy ten potencjał jest właściwie wykorzystywany. Spójrzmy jeszcze na inne działania rządu PiS-u w różnych zakresach wchodzących w skład szeroko pojętej energetyki. Nie da się tutaj nie wspomnieć o elektromobilności, która była jednym z kluczowych projektów w ramach tzw. strategii odpowiedzialnego rozwoju, zwanej także planem Morawieckiego, która została przyjęta na początku rządów PiS-u. No i elektromobilność w Polsce miała rozwijać się w taki sposób, żebyśmy w 2025 roku na polskich drogach widzieli 1 000 000 zarejestrowanych samochodów elektrycznych. No, raczej nie możemy się spodziewać, że ten 1 000 000 zostanie osiągnięty, bo do roku 2025 zostały nieco ponad 2 lata, a samochodów elektrycznych w Polsce jest około 80 tysięcy. Liczę tu oczywiście samochody w pełni elektryczne, czyli bateryjne, a także hybrydy typu plug-in. O moich doświadczeniach z elektromobilnością mogą Państwo szeroko posłuchać w odcinku elektryfikacji dotyczącym tego tematu. Wkrótce powstanie kolejny odcinek poświęcony tej branży. Ja natomiast powiem tylko tyle, że Polska na razie bardzo wolno rozwija się zarówno jeżeli chodzi o flotę samochodów elektrycznych, jak i też o infrastrukturę ładowania tych pojazdów. I tutaj chyba jest takie wąskie gardło, no bo jeżdżąc po Polsce samochodem elektrycznym faktycznie widziałem bardzo duży niedostatek punktów ładowania, stacji ładowania. Po prostu jest ich zbyt mało, przez co jazda elektrykiem na polskich drogach jest uciążliwa. Zapowiedziami dotyczącymi udziału samochodów elektrycznych w polskim transporcie wiąże się też projekt polskiego pojazdu elektrycznego, czyli Izery. No tutaj czekamy na nowe informacje w sprawie fabryki tego samochodu. Wiem, że kupiona została platforma od firmy Geely. Wiem też, że Izera ma zostać zaprojektowana przez Pininfarina, czyli słynne włoskie biuro projektowe specjalizujące się w projektowaniu samochodów. Także no czekamy. Na razie projekt posuwa się dosyć wolno. Widziałem Izery na własne oczy, znaczy model tego samochodu przedstawiany jako jedna z wersji, ale teraz słyszałem, że będzie zaprojektowana na nowo, więc w sumie nie wiem, czy to, co widziałem jeszcze się utrzyma, czy nie. Czekamy na dalszy rozwój wypadków w sprawie pierwszego polskiego samochodu elektrycznego, no ale to jest też projekt, który na razie tylko pochłania pieniądze i rezultatów nie widać. Trzeba tutaj także wspomnieć o programie Czyste Powietrze, czyli pierwszym polskim programie o takiej skali, który zaczął zwalczać zanieczyszczenie powietrza, smog, niską emisję. To jest dzieło rządów PiS-u i jest to program, który no, był konsekwentnie realizowany tak naprawdę aż do ubiegłego roku, kiedy nastąpiło poluzowanie w związku z kryzysem energetycznym norm dla paliw stałych spalanych w przydomowych kotłach i paleniskach, więc rezultaty Czystego Powietrza mogły zostać nieco nadszarpnięte. Trzeba też odnieść się do tego, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości radzi sobie w relacjach z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. A radzi sobie raczej słabo. Mam wrażenie, że Polska po prostu nie ma strategii względem tego, jak brać na swoje barki rygory wynikające z nowych pomysłów legislacyjnych Unii Europejskiej dotyczących energetyki i klimatu. My na razie po prostu staramy się tam jakoś majstrować koalicje, z których nic nie wychodzi, jak na przykład w sprawie systemu ETS. Próbujemy demonstracyjnie wyrażać nas sprzeciw wobec nowych pomysłów Unii Europejskiej, jak miało to miejsce w przypadku zakazu rejestracji samochodów spalinowych, ale generalnie przyjmujemy jako członek Unii Europejskiej kolejne to wersje unijnych polityk klimatycznych i chyba nie bardzo wiemy, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej może być dla Polski zagrożeniem, może być też szansą, szansą na budowę nowych przewag konkurencyjnych, szansą na budowę nowych branż gospodarczych, ale z tej szansy trzeba umiejętnie skorzystać. Na razie z niej nie korzystamy. Rząd PiS-u pozostaje raczej na stanowisku, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej to jest jakiś spisek zielonych komunistów i odebranie nam wolności, a mimo to jednak realizuje założenia tej polityki, więc widać tutaj pewien dysonans. Tutaj też mam duży żal do rządu Prawa i Sprawiedliwości, że nie zdecydował się on na objęcie pewnej spójnej zewnętrznie i wewnętrznie narracji względem polityki klimatycznej Unii Europejskiej, bo jesteśmy postawieni w takim rozkroku, z której z jednej strony akceptujemy kolejne rygory i nie przedstawiamy żadnych możliwości, czy to jakiegoś obniżenia dolegliwości wynikających z polityki klimatycznej, czy też może lepszego zaadaptowania się do jej rygorów, a z drugiej strony cały czas narracja na użytek wewnętrzny obozu PiS brzmi tak, że no ta polityka klimatyczna to jest jakaś fanaberia zielonych totalitarystów i albo z niej jakoś zrezygnujemy, albo może coś postaramy się zablokować, albo zrobimy coś jeszcze innego. Podczas gdy te realne możliwości dotyczące reagowania Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej na kolejne pomysły w zakresie polityki klimatycznej są naprawdę mocno ograniczone. Nie da się wyjść z systemu ETS, nie da się wyjść z pakietu klimatycznego, jak się to często słyszy, nie da się w sposób jednostronny z perspektywy państwa członkowskiego zawiesić sobie obowiązywania w pewnych praw wynikających z przyjętych przez Unię Europejską jako całość aktów normatywnych. To nie jest możliwe z punktu widzenia prawa, które wiąże nas jako państwo członkowskie Unii, prawa, na które się zgodziliśmy, prawa, które współtworzymy. Tłumaczyłem to szeroko w odcinku poświęconym Konfederacji, która znacznie mocniej eksponuje ten taki, no powiedzmy, fałszywy trop w zakresie radzenia sobie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Nie będę tych wniosków powtarzał. Powiem tylko tyle, że albo wejdziemy do tego zielonego pociągu, który teraz rozpędza się ze stacji Unia Europejska, albo będziemy na bocznicy i na tej bocznicy będziemy tracić konkurencyjność jako gospodarka. Dobrze, to jeszcze na koniec zerknijmy w przyszłość i spróbujmy zastanowić się nad tym, co planuje w polskiej energetyce rząd Prawa i Sprawiedliwości. Warto tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na plany powołania tzw. Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli podmiotu, który ma przejąć ze spółek energetycznych aktywa węglowe i zabezpieczyć swoją konstrukcją ich możliwości funkcjonowania. Agencja ta ma po prostu brać na siebie coraz wyższe koszty funkcjonowania jednostek węglowych, wynikające przede wszystkim z systemu handlu emisjami, więc mowa tutaj zatem o znacjonalizowaniu ciężarów fiskalnych wynikających z produkowania energii elektrycznej ze źródeł o wysokiej intensywności emisji. To nie jest tak, że Polska pozbywa się tych kosztów, ona po prostu przenosi je z jednej tabelki wekselu do drugiej i teraz pieniądze te będą pochodziły nie ze spółek elektroenergetycznych, które zostaną odciążone poprzez przejęcie aktywów węglowych, tylko będzie je ponosić Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Eufemistycznie mówiąc, będzie po prostu je ponosić państwo, czyli my wszyscy. Jaki to będzie koszt? No pewnie bardzo duży, bo jak stwierdził prezes samej tylko Polskiej Grupy Energetycznej w tym roku, w roku 2023, wydatki tylko jednej PGE na uprawnienia do emisji mają sięgnąć nawet 25 miliardów złotych. Więc jeżeli to zgrupujemy do całości, to okaże się, że kilkadziesiąt miliardów złotych będzie nacjonalizowanych jako koszt produkcji energii elektrycznej z aktywów węglowych, czyli po prostu będzie ponosić je państwo, a więc my, obywatele tego państwa. No więc można się zastanowić nad kosztem alternatywnym, to znaczy co moglibyśmy mieć za te pieniądze, gdybyśmy nie musieli je wyrzucić na system handlu emisjami. Oczywiście tutaj warto podkreślić, że część tych pieniędzy z systemu handlu emisjami wraca do budżetu, natomiast w Polsce funkcjonuje tak zwana luka ETS, czyli różnica między uprawnieniami, które są nam przyznawane jako państwu członkowskiemu, a tą liczbą uprawnień, tą pulą uprawnień, których faktycznie potrzebujemy na pokrycie naszej krajowej emisji. To wszystko jest dokładnie tłumaczone w odcinku elektryfikacji poświęconej systemowi handlu emisjami, natomiast ta luka powoduje, że z Polski uciekają pieniądze, które są po prostu źródłem finansowania transformacji obcych państw. Nie jest to dla nas specjalnie atrakcyjne, nie jest to dla nas specjalnie korzystne, natomiast tak się dzieje i powinniśmy dążyć do tego zminimalizowania tego procederu. Natomiast żeby tak się stało, potrzebna jest transformacja energetyczna. Ta transformacja powoli się zaczyna, bo jak wspomniałem na początku, rząd Prawa i Sprawiedliwości pod presją Unii Europejskiej rozpoczął pewne działania na polu budowy nowej polskiej energetyki. Mamy zatem już dosyć zaawansowane plany w zakresie budowy źródeł odnawialnych. Do roku 2030 ma powstać 50 gigawatów w tych technologiach, więc mówilibyśmy tutaj o zdublowaniu polskich mocy wytwórczych w elektroenergetyce. Mamy też jeszcze działania w zakresie elektrowni jądrowych, na które jednak trzeba będzie trochę poczekać, ale można powiedzieć, że od roku 2019-2020, czyli od momentu, w którym Unia Europejska zaczęła mówić poważnie o neutralności klimatycznej, o pakiecie Fit for 55, wreszcie w Polsce ruszyła transformacja energetyczna. Przestaliśmy wyłączać budzik, który dzwonił co jakiś czas i nawoływał nas do transformacji. Wreszcie zaczęliśmy działać. Mamy olbrzymie zaległości, jesteśmy spóźnieni, ale możemy jeszcze część z nich nadrobić, jeżeli zaczniemy działać szybko. Pytanie, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje, że będziemy działać szybko. Plan PiSu na energetykę, który opiera się przede wszystkim na polityce energetycznej Polski do 2040 roku, to nie jest zły plan, ale pytanie, czy będzie konsekwentnie realizowany. Patrząc na to, jak minęło ostatnie 8 lat w energetyce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, można mieć pewne wątpliwości. Czy starczy tutaj determinacji, czy starczy konsekwencji, czy starczy też odpowiednich umiejętności do tego, by polską energetykę pchnąć dostatecznie szybko na tory transformacyjne. Jeżeli spojrzymy na manewry przy polskim atomie, przy wiatrakach, czy jeżeli spojrzymy na to, jak PiS radził sobie z górnictwem, można naprawdę zastanawiać się, czy ten rząd da sobie radę z szybkim nadrabianiem zaległości względem reszty Europy. Z drugiej jednak strony rząd PiSu potrafi realizować pewne nawet skomplikowane projekty infrastrukturalno-energetyczne, jeżeli jest do tego przymuszony. Tak było w przypadku gazociągu Baltic Pipe, który został zrealizowany w czas i w budżecie. Stało się to dlatego, że mieliśmy pewne widoczne, realne zagrożenie ze strony naszego wschodniego sąsiada, który był w stanie w dowolnym momencie wykorzystać gaz dostarczany do Polski jako broń polityczną. W końcu to zrobił. Natomiast zdawaliśmy sobie sprawę, że to nam grozi, dlatego podjęliśmy pewne konkretne działania i rząd PiSu zrealizował gazociąg Baltic Pipe, który uchronił nas w pewnej części przed szantażem energetycznym Rosji. No więc można się znowu zastanowić, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości w podobny sposób podejdzie do polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która owszem, bardzo w wielu momentach grozi Polsce utratą konkurencyjności. Ale to nie dlatego, że jest wymierzona w nasz kraj, że stworzyła ją jakaś wielka loża przeciwników Polski, tylko dlatego, że my sami opóźniliśmy naszą transformację, nie przeprowadzając jej, więc teraz mamy zaległości, które należy nadrobić. I z tymi pytaniami zostawiam Państwa. Za działania prowadzone przez 8 ostatnich lat w sektorze energetycznym rząd Prawa i Sprawiedliwości dostaje ode mnie ocenę dostateczną. Nie wiem, czy Państwo się zgadzacie z moją oceną rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy nie. Nie wiem, jakie macie Państwo opinie. Jestem bardzo otwarty na Wasze komentarze. Czekam na to, co myślicie o tym, co tutaj powiedziałem. Czekam też na to, żebyście zrecenzowali w ogóle ten format oceny programów politycznych polskich partii. Jeżeli Państwo dostrzegacie jakieś wady tego formatu, jeżeli chcielibyście pewnych zmian, to zapraszam do kontaktu, piszcie komentarze, wysyłajcie wiadomości. Mam też nadzieję, że wkrótce swoją obecnością zaszczycą nas reprezentanci ugrupowań, których postawy względem energetyki zrecenzowałem. Ponawiam zaproszenie do przedstawicieli Konfederacji. Chciałem też zaprosić również przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Z chęcią zderzę moją krytykę z Waszymi spostrzeżeniami dotyczącymi systemu energetycznego Polski. A już teraz kłaniam się nisko. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję moim patronkom i patronom za to, że Wasze hojne wsparcie umożliwiło mi przebicie drugiego progu na Patronite. Szczególnie mocno dziękuję moim mecenasom, są panu Pysiowi, panu Norbertowi, agencji marketingowej Nie na Raz oraz doktorowi Michałowi Godleckiemu. Jeszcze raz kłaniam się nisko i do usłyszenia Państwu w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja.
To była Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.